Jesteśmy przestępcami.
Czy rząd Prawa i Sprawiedliwości rozważał wysłanie wojsk na strajk kobiet? Tak wynika z materiałów, które mają pochodzić ze skrzynki mailowej ministra Dworczyka, szefa kancelarii premiera Morawieckiego. Czy te maile są prawdziwe? Dworczyk twierdzi, że część z ujawnionych informacji i rzekomych maili została spreparowana. W takim razie komu zależy na kompromitacji polskiego rządu? Czy to polski rząd sam się kompromituje? To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Eunika Chojecka, zapraszam. A ze mną w studiu szef telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie, witam państwa i witam mojego kolegę redakcyjnego, Cezarego.
Cezary Kłosowicz, szef Wiadomości Idź Pod Prąd, witam również.
Witam serdecznie.
Drodzy państwo, czekamy na wasze komentarze i pytania. IPPTV, ten hashtag obowiązuje na Twitterze, na Facebooku. Czekamy również na głosy na czacie, na YouTubie. Przypomnijmy, wielkie manifestacje z strajku kobiet miały miejsce po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Ale pierwsze pytanie, skąd mam pewność, że to są autentyczne maile wymieniane między rządzącymi, panowie?
Nie mamy. Generalnie nie mamy. Nie mamy nawet jak tego sprawdzić. Jedynym, który mógłby potwierdzić albo zaprzeczyć z całą pewnością, no to jest pan Dworczyk, czy które konkretnie maile są prawdziwe, a które ktoś mu tylko przypisuje.
Ale nie zaprzeczył co do tego.
Póki co nie powiedział, znaczy napisał w jednym ze swoich oświadczeń, że część tych informacji jest tam sfabrykowana, natomiast która część, no to tego jeszcze nie powiedział. Być może teraz czy za chwilę powie coś o tym, na tym niejawnym posiedzeniu w Sejmie, które jest ciągle odkładane, bo chyba ciężko jest Sejmowi zapewnić niejawność.
Niejawne posiedzenie w Sejmie na jaki temat?
No na temat właśnie cyberbezpieczeństwa. No zaczęło się od, znaczy zaczęło się, były wcześniej włamania, no ale tam obecnie afera od tych wycieków ze skrzynki pana Dworczyka. No i zwołano to posiedzenie niejawne. Co tam będzie mówione, no to oczywiście nie wiemy i mamy się nie dowiedzieć, co będzie powiedziane. To tutaj wątpię, że 460 osób utrzyma tajemnicę, no ale też nie będzie pewności, który przeciek jest prawdziwy, a który nie. Także to tak myślę, że nie jest dobry ruch robienie niejawnego posiedzenia Sejmu.
No,
ale to już trudno,
no,
ale wracając do tematu, czy to jest prawdziwe, no nawet zakładając, nie wiemy kiedy było pierwsze włamanie, to nawet mogli ci włamywacze wysłać naprawdę ze skrzynki Dworczyka jakiś mail i on tam może być, także no, tylko pan Dworczyk może potwierdzić, że to on wysłał czy nie.
Rzeczywiście na razie Michał Dworczyk 11 czerwca opublikował oświadczenie. Od dwóch dni za pośrednictwem rosyjskiej platformy Telegram do opinii publicznej w Polsce przekazywane są wiadomości i informacje, których część została wykradziona w wyniku ataku hakerskiego przeprowadzonego na skrzynki e-mail i konta w mediach społecznościowych należących do mnie i mojej rodziny. Już wiadomo, już dzisiaj wiadomo, że część z ujawnionych informacji i rzekomych maili została spreparowana, pisze
Tu w pierwszym zdaniu się myli, bo nie od dwóch dni, tylko już to było, już prawie tydzień wtedy trwało. To jest już jego drugie oświadczenie. Pierwsze było 8 czerwca, a już wtedy od kilku dni na Telegramie się pojawiały te rzekomo z jego skrzynki maile. Także tutaj jakaś nieścisłość czy pomyłka, powiedzmy.
Przypomnijmy, Telegram to platforma rosyjska, ale Michał Dworczyk pisze, że nie można w tej chwili jednoznacznie wskazać, kto stoi za tym atakiem hakerskim.
Nie, no oczywiście, że nie można. To no, śmieszne. Zobaczcie, że eskalacja tej kompromitacji rządu pisowskiego pojawia się w momencie spotkania Putin-Biden. To właśnie dziś to spotkanie w Szwajcarii ma się, on czy odbywa się, czy tam powiedzmy już Putin tam jest. Tak ciekawostka, że nie leciał przez nad Polską jakoś, nie wiem, do czego się on tam obawiał, tam na Krym poleciał jakoś tam gdzieś od dołu. Od południa Europy, także jest to ewidentnie operacja dezinformacyjna szkalująca państwo polskie przez siły rosyjskie. To nie ma co do tego wielkich wątpliwości. Tu koincydencja czasowa jest oczywista. Chodzi o to, żeby tymi kompromitującymi materiałami, oczywiście rozgrywać tam pewne sprawy wewnętrzne, ale to jest mniej istotne. Najważniejsze jest, żeby kompromitować państwo na arenie międzynarodowej, żeby zarówno sojusznikom z NATO, jak i przede wszystkim Stanom Zjednoczonym pokazać, że państwo polskie to jest państwo jakieś takie operetkowe, państwo śmieszne, gdzie sprawy najważniejsze w państwie są zwykłymi mailami nadawane. No oczywiście ktoś powie, że pani Clinton też podobnie robiła, no ale to no, nie wygrała wyborów i tak dalej. A tu koalicja rządząca, najważniejsze sprawy w państwie są dyskutowane na prywatnym koncie niezabezpieczonym jednego z czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Tu jeszcze chcę dołożyć drugą rzecz, że zobaczcie, ten mój proces też się wpisuje w kompromitowanie państwa polskiego, bo przecież zasadzie? Stany Zjednoczone to ojczyzna wolności i swobód obywatelskich, a tutaj sąd w Lublinie pokazuje oblicze państwa polskiego jako quasi-dyktaturę podobną do Białorusi. Zobaczcie, tu na tych szczytach Unia Europejska, Stany Zjednoczone, wysyła się taki sygnał na wschód właśnie, do Białorusi, do Putina przede wszystkim. Na Twitterze o tym pisałem, że nie będą tam tolerować ataków na wolne media, na swobody obywatelskie i tak dalej. A tu zobaczcie, państwo pisowskie dokonuje takiego ataku na wolne media, na telewizję Idź Pod Prąd, na swobody obywatelskie i na swobody religijne. To jest kolejny, można powiedzieć, przejaw kompromitowania państwa polskiego i zobaczcie, że te dwa wydarzenia dzieją się jednocześnie, czyli kompromitowanie swobód obywatelskich, Polska jako kraj wolności przestaje funkcjonować i do tego Polska jako kraj rządzony przez profesjonalnych polityków jest po prostu obnażona, goła część ciała.
Wróćmy do maili, jakie miały pochodzić ze skrzynki ministra Dworczyka.
Polityczna PiSu.
Ale coś niesamowitego, że no ktoś wpadł na ten pomysł, nie wiem kto tam w tym rządzie, czy to minister obrony, czy ktoś, no, ktoś tam to wymyślił i próbował przekonać pewnie innych. No już ze wszystkich już nawet jakichkolwiek formacji jakby z wojsko chcieć użyć, no to użycie WOT-u to jest chyba najgorszy pomysł do takiej akcji, czy to jest formacja nowa, w ogóle nie szkolona, no szkolona najmniej do takich akcji to w ogóle, no w ogóle przeszkolenie w porównaniu no, z profesjonalnym jakimś wojskiem, no to jednak jest cały czas, to jest początkująca formacja, no to tutaj kompletnie nie wiadomo, co by się stało. Już abstrahując od tego, że w ogóle wojsko nie jest szkolone do takich akcji, tylko do walki z wrogiem zewnętrznym, a nie do ogarniania, do ogarniania tłumu. Także tam by się mogło stać przeróżne tragiczne rzeczy. Na pewno kompromitacja, no już całkowicie byłoby społeczeństwo przeciwko, czy przynajmniej ta duża część społeczeństwa przeciwko Wojskom Obrony Terytorialnej, czy w ogóle przeciwko
Michał
wojsku.
Dworczyk miał pisać, że może to być skalanie dobrego imienia żołnierzy poprzez między innymi narażenie się na zarzuty, że użycie wojska przypomina zachowanie reżimów totalitarnych, na przykład Białoruś, Wenezuela, stan wojenny w Polsce.
Już o tym troszeczkę powiedziałem przy okazji procesu, ale mojego procesu, ale jeszcze dodam, że autentyczność tej dyskusji potwierdzają też fakty zewnętrzne. Czyli myślę, że akurat ta część, taka osobista jest moja opinia, nie jest spreparowana, że rzeczywiście taka dyskusja mogła się odbyć. Tu rozumiem, że po drugiej stronie jest no, ktoś z siłowników, czy to jest ten Kamiński, czy to jest No, Kaczyński sam...
Mail rozpoczyna się od takich zdań. Mateusz, panowie, jest...
I jakaś świta, nie?
Jest adresowany, no, z tego co widzimy, do Mateusza Morawieckiego.
Uczestników tej,
tak,
no,
na pewno musi, na pewno
przesyłam
musi
kilka
być...
uwag po naszej dzisiejszej rozmowie. Użycie wojska w aktualnej sytuacji rodzi liczne ryzyka prowokacji, oskarżeń, ogromnych strat wizerunkowych dla rządu i wojska oraz budzi skrajnie negatywne skojarzenia.
Czyli jest tam premier, jest tam na pewno siłownik Kamiński, czyli ten od tych resortów
szef
siłowych.
Gabinetu politycznego Krzysztofa Kubowa, rzecznik Piotr Miller, Mariusz Chłopik, dyrektor do spraw marketingu w PKO BP, kiedyś zastępcy szefa Centrum Informacyjnego.
Oczywiste jest, że taka rozmowa nie może się odbyć bez osobistego błogosławieństwa Jarosława Kaczyńskiego, że to od niego, gdzieś z jego dworu bezpośrednio takie sugestie docierają. No i teraz rząd dyskutuje, co z tym fantem zrobić. Ale mówię o tych potwierdzeniach zewnętrznych. Pierwsza to to, co powiedział Cezary, że Gazeta Prawna już ponad pół roku temu pisała o takich planach pisowskiego rządu i że powstrzymuje ich to, żeby nie, że tak powiem, nie skalać się zbrodnią Jaruzelskiego, nie? No bo to stan wojenny, wyprowadzenie wojska na ulicę byłoby tu oczywistym, czytelnym połączeniem tych dwóch ekip hunty komunistycznej i ekipy Prawa i Sprawiedliwości. Dalej widać brutalność policji, bo właśnie Dworczyk to sugeruje, że tu trzeba policją to utopić, ale jednocześnie pokazuje, że trzeba dać temu przeciwnemu obozowi takie sygnały pojednawcze, że to tylko jest wyrok Trybunału, że to jeszcze nie jest prawo, że tu się będzie dyskutować, że tu się coś tam wycofa i tak dalej, i tak dalej. Czyli pokazuje to wszystko, co się rzeczywiście działo. Nie?
Rolą państwa w obecnej sytuacji jest nagłośnione, intensywne przeciwdziałanie epidemii oraz próba nawiązania dialogu między zwaśnionymi stronami, podobnie jak przy spotkaniach dotyczących Białorusi czy walki z epidemią.
Oczywiście można powiedzieć, że ci rosyjscy hakerzy, czyli tam KGB rosyjskie, czy GRU, czy jakieś nowe jeszcze służby są zdolne, no i potrafią stworzyć coś, co ma naprawdę bardzo wygląda tak jak prawdziwe, nie? Dlatego nawet te argumenty...
jeśli by było tworzone po fakcie, no to można...
Tak, dlatego mówię, nawet te argumenty, które podajemy za autentycznością tych maili, tutaj myślę, że minister Dworczyk powinien jasno powiedzieć, tak, to są prawdziwe maile, albo nie, to nie są prawdziwe, nie? No jakoś nie mówi, czyli przyjmuje to jako dodatkową okoliczność, że są prawdziwe, bo jakby były ewidentnie nieprawdziwe, to myślę, że żeby to powiedział, no ale dalej gdzieś jest ta jakiś margines błędu, że to jest rosyjska, że tak powiem, produkcja, te maile. Jeszcze tylko jedno zdanie na koniec. Wydaje mi się, że to pokazuje dwie rzeczy. Po pierwsze, że strach w obozie władzy. Oni wiedzą, że już społeczeństwo jest przeciwko nim, jeśli takie myśli im chodziły po głowie pół roku temu, a teraz jest gorzej. Przecież, nie? Czy będzie jeszcze gorzej, jeśli chodzi o nastroje społeczne? Jak bieda, jak inflacja, jak ceny żywności ruszą w górę, jak Polacy będą mieć coraz mniej pieniędzy, no to wtedy nastroje będą coraz gorsze. Zobaczcie, im już pół roku temu chodziło wyprowadzenie wojska na ulice. Także to jest, widać, bardzo niebezpieczna społecznie, niebezpieczna dla Polski sytuacja.
Też widać niestety jakieś nieprzygotowanie do rządzenia w takim jakimś, no nie wybitnie wcale kryzysowej sytuacji, no bo co to były za demonstracje, no to nie był jakiś tłum ze szpadlami i taczkami, żeby ich wywozić już i szturmować Sejm.
To nie górnicy,
tak.
Z kinofami.
Były kobiety, również dzieci to młodzież.
Wcale nie jakaś straszna masa, tak jakby mogła być. No, no, oczywiście dużo, bywały duże te protesty, ale no, wydaje mi się, że państwo, ci tam urzędnicy, którzy o tym decydują, to taki scenariusz, to powinni tylko wyciągnąć sobie steczki. No teraz takie oddziały policji tu, tak, no i jedziemy, no bo przecież takie demonstracje się dzieją dość często. No oni się zastanawiają, czy w ogóle, czy policję, czy wojsko, czy co.
Straż pożarna.
To jakiś dość standardowy scenariusz tu się powinien, wydaje mi się, rozgrywać, a nie, żeby tu zaraz już o wojsku No, według Dziennika Gazety Prawnej to otoczenie ministra Błaszczaka takie propozycje wysyłało. Nie wiem, czy chciał sobie więcej władzy zdobyć, czy...
Ale wówczas Jarosław Kaczyński nie przystał na takie rozwiązanie. Jak czytam w Dzienniku Gazecie Prawnej, no tak przynajmniej twierdzi to medium, ale w dwóch niezależnych źródłach miała zostać potwierdzona ta informacja.
Jeszcze, jeśli mogę, drugą uwagę do tego, co wydaje nam się, że wiemy, nie? Bo to tak możemy niestety dzięki państwu polskiemu to tak możemy komentować, bo Rosjanie teraz rozgrywają jak chcą, ale mimo wszystko no, pochylamy się nad tym. To pokazuje, jeśli to jest prawda, że minister Dworczyk jest człowiekiem racjonalnym, bo stara się powstrzymać te zapędy jakiegoś siłownika, czy to Błaszczak, czy jakiś inny, który w strachu, widać, że to jest jakaś galareta, już chce przeciwko kobietom i dzieciom wysyłać wojsko i jeszcze może czołgi, towarzysze, wyślijcie. Dworczyk wydaje się racjonalny. Pomimo całej niechęci, pamiętacie, jak wyśmiewał nasze nawoływania jeszcze z lutego zeszłego roku, żeby przygotować społeczeństwo do naprawdę długotrwałego ataku.
Wtedy nie był racjonalny.
Wtedy nie był racjonalny, wyśmiewał się z naszych postulatów i ostrzeżeń, ale także no, nie uważam go za człowieka wielce no, jakiegoś tu zasłużonego dla Polski w czasie pandemii. Głupoty robił, ale widać, że to jest człowiek racjonalny. Być może to będzie miało jakieś zastosowanie, kiedy upadnie ta klika rządząca i kiedy, że tak powiem, no, trzeba będzie to towarzystwo rozliczyć. On ma dość pokaźny zasób wiedzy o zbrodniach tego układu i myślę, że w odpowiednim czasie przejdzie na właściwą stronę. To zresztą takie już nawoływania się pojawiły. Tu zdaje się mecenas Giertych już ich wzywa do tego, żeby zaczęli ujawniać zbrodnie pisowskie. To wtedy zostaną lżej potraktowani.
Na jakiej podstawie twierdzi,
czyli, że to był taki sposób ujawnienia, taki nie wprost?
Nie. Ja absolutnie. To jest rosyjska ustawka pod spotkanie Putin-Biden i skompromitowanie Polski, tak ja to czytam. Ale przy okazji no widać, że ten człowiek się kieruje jakimiś racjonalnymi przesłankami, nie jest jakimś fanatykiem tego obozu władzy. Stąd myślę, że będzie ratował własną skórę, kiedy przyjdzie pora i zacznie sypać sforę.
Czy odpowiednio zabezpieczył minister Dworczyk swoje konta, czy swoją skrzynkę mailową?
No to wirtualna Polska, bo to w jej serwisie był ten, czy jest ta skrzynka cały czas Michała Dworczyka, no wydała oświadczenie, że uzyskanie dostępu do jego maili nastąpiło na skutek podania poprawnego loginu i hasła, czyli ktoś po prostu...
Może on żonie wysłał na filmikach.
Wykradł jakoś tam to hasło, no są na to oczywiście różne sposoby. I albo gdzieś używał też tego samego hasła i tam może przejęli, no to no jest wiele sposobów, by pozyskać hasło. I no wsypali go też, że nie używał tak zwanego uwierzytelnienia dwuskładnikowego, czyli oprócz hasła jeszcze tam jak druga droga potwierdzenia, czy SMS, czy jakieś inne. Oczywiście to też nie jest stuprocentowa metoda, no ale jednak no, widać, że nawet tej najbardziej podstawowej nie zastosował na swojej prywatnej skrzynce, a jednocześnie no, korzystał z niej do służbowych, rządowych spraw, jak widzimy.
I wojskowych.
Co zresztą sam przyznał, no, twierdził, że tam nic niejawnego nie zamieszczał, żadnych dokumentów. Być może, oczywiście, no ale nawet takie nie wprost niejawne, czy nie wprost tajne rzeczy, no jak takie dyskusje, co tam rząd zrobi za parę dni, no to też informacja jest ciekawa.
Agenta polskiego
no właśnie. Ciekawa, no właśnie,
ale
tutaj można...
W normalnym państwie to ktoś powinien się podać do dymisji. Albo minister Dworczyk, jeśli to jest jego zaniedbanie, jego zlekceważenie procedur, które mu zostały przekazane przez służbę kontrwywiadu wojskowego, no albo szef kontrwywiadu wojskowego. No ktoś powinien polecieć. Zgadzacie się? ze mną, czy to jest jakieś...
A czy poleci, twoim zdaniem?
Co ty, chyba na Księżyc w nagrodę z Maskiem czy z kimś tam. Nie, no to Polska to przecież ta trzecia RP to jest marionetkowe państwo, to kabaretowe, że ja się tutaj no niestety... No taką mam opinię. Zresztą poprzednia władza Platformy Obywatelskiej, patrząc na swoje państwo, to też mówiła, że to jest kamieni kupa. No i jeszcze tam parę innych epitetów. PiS tylko rozwaliło
jeszcze...
I szef jeszcze...
BOR-u po katastrofie smoleńskiej został przecież awansowany.
No, no.
Także podobna praktyka.
Mówiliśmy... Kamieni kupa, a teraz jeszcze na kamieni kupie, na kupie kamieni jest kupa. No to tylko tyle się zmieniło.
Mówiliśmy o tej niebezpiecznej informacji, że prawdopodobnie minister Dworczyk w prywatnym mailu praktycznie zdradził tożsamość swojego agenta, czy agenta RP.
Swojego, może nawet byłego agenta, ale jest, pojawia się w jednym z maili fraza, gdzie on przesyła no właśnie rozmowę z pewnym człowiekiem i pisze, mój kolega, opisuje kim on jest, mój kolega, były dyplomata, służący ojczyźnie na drugim etacie.
Czyli agent jakiejś
potem
służby
pracownik
polskiej.
Fundacji, dziś znów w służbie RP. On jest teraz urzędnikiem, no już jego nazwisko też w tym mailu go nie było tak dokładnie, ale
po tych informacjach,
już wyciekło.
Że tak powiem, na Google można
teraz
sprawdzić.
Teraz już wprost jest tam, no ale to nie jest istotne już teraz to, tylko to, że no w ogóle, że w mailu, no, a tym tylko... bardziej w prywatnym mailu podaje taką informację o kimś, że to jest człowiek, czy był służący ojczyźnie na drugim etacie, czyli
i znowu
w jakiejś służbie.
Ale rząd znowu służy na tym drugim etacie.
No teraz jest urzędnikiem, znaczy no teraz jest na pewno w służbie oficjalnej, a nieoficjalnej to nie wiem.
Ale panowie, dlaczego mamy tak słabą ochronę kontrwywiadowczą? Ja
nawet i gdyby to był mail służbowy, no to takich rzeczy przez mail
się
nie mówi.
Po co w ogóle mówić o szczegółach? Chcę przekazać jakąś informację, którą od niego pozyskał. No to przekazuje tę informację, ale po co zdradza źródło?
Żeby to była informacja, tam było wyśmiewanie się z Joanny Kluzik-Rostkowskiej.
No to w ogóle to już jakiś towarzyski Magielek, Pudelek, no tyle tylko. No to jest powiem.
Dlaczego jest taki stan?
To nie są politycy, to są administratorzy państwa polskiego. Oni absolutnie nie mają misji tego, że odpowiadają za 40-milionowy naród z tysiącletnią z historią. Oni rzeczywiście będą to na tych swoich mowach pogrzebowych wygłaszać, ale ich praktyka rządzenia to jest tak, że jest jakiś wielki brat, no i my tutaj jesteśmy tylko małym braciszkiem. My sobie załatwiamy tylko kochanki, te asystentki, synekury, miejsca w radach nadzorczych, limuzyny, podsrywamy kolegę, uciszymy niewygodnych dziennikarzy. To jest ich perspektywa. Oni nie myślą szerszą jakąś wizją państwa polskiego. No i dlatego ich wizja przekłada się, czyli ich sposób myślenia, to co myślą, przekłada się na ich czyny. No i to właśnie są czyny tej komuny tak zwanej, tej katolicko-narodowej ekipy, kompletnie nie nadającej się do zarządzania państwem polskim.
Ramzes pisze, jakie państwo w NATO powierzy nam jakieś tajemnice wojskowe po takiej kompromitacji rządu? Gdzie są polskie służby?
I o to ruskim chodzi. I o to ruskim chodzi, żeby w świat poszła dokładnie taka wiadomość. No i idzie.
Rafał Michta pisze, no, ciekawy komentarz. Te maile to też lansowanie Dworczyka na tego rozsądnego, dobrego i tego, któremu zależy na dobru Polaków. Co myślicie?
Może być przy okazji, no tam już nie.
No tak, zwróciłem uwagę na ten rozsądek Dworczyka, ale trochę w innym kontekście, że na procesie tej ekipy myślę, że on zacznie ich sypać. To ja bym tak interpretował ten jego rozsądek, bo w wielkich walorach jakichś honorowo-moralnych w całej tej ekipie to nie warto mówić.
To lansowanie takie jego na jakiegoś następcę premiera, no to tutaj no owszem, powiedzmy można z tych maili jakiś tam ładny obraz tu wyjąć, że tu niby walczy z Rosją i tak dalej, no ale jednocześnie no kompromitacja całkowita, także no to byłoby dość trudno teraz go lansować na zarządcę państwa, jeśli nie zarządza swoją skrzynką.
I fejsikiem żony.
Paweł Zawadzki, oni myślą, że polityka to zabawa w piaskownicy.
No dokładnie tak. To są faceci w rajtuzach albo w krótkich spodenkach, nie wiem jak to się tam...
No, widzieliśmy jak Andrzej Duda za Bidenem biegał po korytarzach.
Za Trumpem koło kibla, za Bidenem.
O Bidenie jeszcze powiemy i o Putinie, dzisiaj ich spotkanie w Genewie. Bartek Pankowiak, to już nie jest kamieni kupa, to jest już piramida. Pytanie, na którym jej piętrze się znajdujemy? Czy jest to dopiero jeden z pierwszych jej poziomów, czy zmierzamy już ku szczytowi?
Ja się martwię, że to raczej taka już rozsypana. No.
Piramida oznaczałoby jakiś spisek uporządkowany, jakiś kierunek. Rzeczywiście, jak się patrzy na całość tego procesu, powiedzmy 89, czyli układ Kościoła rzymskokatolickiego z komunistami, jako przydupasi występują tam ci politycy pseudo-solidarnościowi, tam pseudo-opozycyjni, nie? Bo oni nigdy tam wielkimi opozycjonistami nie byli. Profesor Zybertowicz powiedział, że okrągły stół to, że agenci, znaczy SB, czy tam służby PRL-u podzieliły się władzą ze swoimi, jak oni tam, jak powiedział? Ze swoimi...
Nie wiem, czy powiedział agentami
wprost? Współpracownikami.
No jakieś tam.
Czy TV.
No, powiedział, że no z tymi, także dlatego nazywam ich żadną tam opozycją, tylko cudzysłów tu można wstawić. Tu głównie tą siłą, która gadała z komunistami i załatwiała sobie przywileje i władzę, byli biskupi Kościoła rzymskokatolickiego. I nie wiem, czy ci ludzie przy okrągłym stole wiedzieli, że są grabarzami Polski. Nie? Że patrząc na to, co się wszystko działo później, oczywiście te pierwsze lata 90., wiecie, to takie zachłyśnięcie się wolnością, wyjazdami za granicę, handel wolny, różne takie rzeczy, że jajka, tam ceny jajek obserwowano, pamiętacie reformy Balcerowicza i takie różne tam rzeczy. Powstawały mini firmy, takie szczęki tak zwane, to były takie rozkładane stragany metalowe, wiecie, na noc się to zamykało, na dzień otwierało i tam co kto tam gdzieś przemycił, przywiózł z Niemiec, z Zachodu i wtedy to rozkwitało. Polacy myśleli, że są wolnym krajem, ale za chwilę, za parę lat zaczęło się to dostosowywanie do Unii Europejskiej. No to już i założenie firmy stało się trudniejsze. Kiedyś to był jeden świstek i na wszystkie możliwe działy, które nie są zakazane, można było uprawiać. Potem już zaczęło się porcjowanie, papiery, opłaty i tak dalej. Potem zamknięto ten handel taki półlegalny ze wschodem. Przecież tu cała Lubelszczyzna, Białostoczyzna, tam pewnie Olsztyn też, Podkarpacie, Czarek, nie wiem jak u was, ale u nas to wszędzie były te rosyjskie, nawet takie czy ukraińskie zapczasti, mebli i tak dalej, nie? Że tutaj no, naprawdę się rozwijał handel międzynarodowy, międzynarodny. Potem w ramach tego dostosowywania do Unii Europejskiej zaczęto to niszczyć. Teraz już Polska jest tylko, można powiedzieć, gospodarką zapasową.
U nas kiedyś, jak się mówiło, że na tak, to się szło do Ruskich,
no,
czyli do Ukraińców.
Kupić, w sensie. I tam różne ciekawe rzeczy od kałacha, tam, nie wiem, powiertarkę można było kupić tanio całkiem i tak dalej. To słyszałem takie historie, wy pewnie też. Także... To był ten czas, którym się miało Polakom pokazać, że niby żyją w wolnym państwie. Później zaczęło się dokręcanie śruby. Dzisiaj jesteśmy już, mamy zniszczony przemysł ciężki. Teraz dogorywają właśnie kopalnie, elektrownie. Tu PiS zniszczył przecież ten Ostrołękę i jeszcze parę innych grzechów ma na sumieniu w niszczeniu przemysłu ciężkiego, czyli jak gdyby kończy robotę Platformy i poprzedniej spółki. Jesteśmy tylko taką zapasową, można powiedzieć, źródłem siły roboczej dla gospodarki niemieckiej. To jest los, na który zgodzili się biskupi katoliccy i komuniści. Oczywiście w zamian jedni dostali ogromne przywileje i ogromne wpływy finansowe, drudzy dostali bezkarność i wpływy finansowe, a przywileje i tak te wpływy polityczne dalej, jak widzimy, mają. Oto esbecki generał został pochowany na Powązkach za PiS-u, ten, który jest podejrzany za doprowadzenie do śmierci księdza Popiełuszki.
O generale Czestoniu jeszcze za chwilę, mam nadzieję, porozmawiamy, ale
jeszcze
wróćmy...
No, dobra.
Wróćmy do tego ataku hakerskiego, o którym mówi minister Dworczyk. Ho Wang pisze, Telegram nie jest rosyjski, a jedynie założył go Rosjanin Paweł Durow, ten sam, który założył Wkontakcie i którego Rosja wywłaszczyła z tego rosyjskiego Facebooka, po czym uciekł za granicę. Durow to antyputinista, a Telegram używany jest przez protestujących zarówno na Białorusi, jak i w Hongkongu.
Już co do pana Durowa, no nie będę rozstrzygał, jakie miał intencje. Natomiast no tu nie ma większego znaczenia, kto założył Telegram. No bo jakby opublikowali to na Facebooku, no to nie byłaby jakaś wielka różnica, czy gdzie indziej. No ważne, no Telegram teoretycznie przynajmniej miał być takim komunikatorem, który zapewnia anonimowość. Nie do końca tak jest, no ale jest używany szczególnie właśnie przez opozycjonistów z takim założeniem, że no tam są bardziej anonimowi. To radziłbym uważać, są lepsze, nie ma stuprocentowych raczej w internecie. No trzeba sobie, zawsze w internecie jak się coś publikuje, trzeba mieć z tyłu głowy, że to może być wszędzie. Dlatego właśnie tajnych informacji się raczej w ten sposób nie powinno przekazywać.
Dieta Mix, oczywiście, że chcieli wysłać wojsko. Czy wy nie rozumiecie, że oni nie oddadzą władzy dobrowolnie? Że to my musimy ich pogonić, pisze słuchaczka.
Takie hasła są fajne, no ale my to kto? No, proszę. Czekam na odpowiedź. No, zobaczcie, ja błędnie diagnozowałem, że te strajki kobiet, mówiłem, że to tam takich lewaków zwariowanych, wiecie, którzy tam no różne takie tam głupoty uprawiają, wypisują, to może jest 10%, a reszta to są ludzie wkurzeni, poważnie wkurzeni na straszną arogancję i głupotę władzy pisowskiej. Nie? Że to jest taki antypis, to są strajki antypis, a nie tam, wiecie, jakieś feministki czy lewicowe środowiska głównie. Nie? I myślałem, że to na wiosnę doprowadzi do tu jakiegoś przesilenia. A tu jednak miał minister Dworczyk rację. On powiedział, też strajki trzeba tam nie wysyłać żadnego wojska, dać im się tam wyszumieć, pokrzyczą i pójdą do domu. No i tak się stało. Także tutaj nie ma w tej chwili żadnej zorganizowanej siły, która mogłaby dać opór tej coraz większej tendencji, takiej pełzającej dyktaturze w Polsce. Ja to słyszę naprawdę z różnych stron. Polska staje się taką Białorusią, tylko ma jeszcze, że tak powiem, skorupkę państwa wolnościowego, obywatelskiego, demokratycznego, czy jak go tam zwał. Pisowcy, a to, że oni są wspierani przez stare służby, no to ten pogrzeb Ciastonia pokazuje. Zresztą działania Kukiza, który przecież też wyrósł w kohabitacji ze służbami. Sam przecież mówił, że swoje pomysły polityczne, no to on najpierw konsultuje z generałem Petelickim, o ile dobrze pamiętam, to powiedział w Lublinie otwartym tekstem, nie? Czyli on najpierw idzie do generała służb, pyta, czy tak to są dobre pomysły, a potem idzie na wiec i je powtarza. No to już sam to nie wiem, czy da trzeźwo, czy diabno, coś zapisu. Nie wiem, ale tak powiedział w Lublinie. Mamy to nagrane, jakby się tam się zaczął rzucać.
Powiedziałeś, że to wina PiSu.
I to nagrane nie w tajemnicy, tylko na spotkaniu wyborczym w Lublinie. Także widzicie, że...
Puszczaliśmy parę razy,
mamy to w archiwum. Także widzicie, że Prawo i Sprawiedliwość, można powiedzieć, oparte jest na komunistycznych służbach. Nie? Tylko oczywiście nikt o tym głośno nie mówi, tego tak nie widać jasno. Stąd taka nadzieja, że tutaj się gdzieś skrzykniemy, my z synowcem na Koniwsiędziem i tak dalej. Nie. To trzeba innej drogi.
Powiedziałeś, że generał Ciastoń został zapisu pochowane na powązkach wojskowych, ale wicerzecznik PiS, poseł Radosław Fogiel odpowiadał, kto za to odpowiada, mówi, nikt, powązki wojskowe podlegają zarządowi cmentarzy komunalnych w Warszawie, instytucji samorządowej. Tak stwierdził na Twitterze, odpowiedziała mu rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beth-Lutyk. Miasto Warszawa nie wydało zgody na pochówek Władysława Ciastonia na powązkach. Generał został pochowany w grobie rodzinnym, którym dysponuje rodzina od 1977 roku. Bardzo zatem proszę Urzędu Miasta nie angażować się w ten temat, tak jak mówiłeś,
Sługa Boży Wojciech też został pochowany z katolickimi i państwowymi honorami. a Rosja wcale nie porwała, no tam dokładnie Białoruś, no ale wiemy, że to na zlecenie Rosji, Rosja wcale nie porwała polskiego samolotu, tylko tam był zamach podejrzenie zamachu terrorystycznego, no i ratując polski samolot, no akurat zmuszono go myśliwcami do lądowania. Wiecie, każda bzdura, każda zbrodnia ma swoje wytłumaczenie.
Grup rodziny na Powązka, co miał zrobić rząd PiSu?
Rząd PiSu, zobaczcie, na kobiety i dzieci chce wysłać wojsko, a na komunistycznego generała to nie ma przepisu, co zrobić. No to jest taki rząd właśnie.
Myślę, że trzeba ustalić jakieś porządne reguły, no albo ten cmentarz wojskowy na Powązkach jest dla zasłużonych, no i wtedy trzeba ustalić, że się tam chowa faktycznie zasłużonych, albo mu odebrać ten status i po prostu zrobić go zwykłym cmentarzem, no i wtedy już tam
pytanie,
się chowają.
Dlaczego chcą, a tutaj tak jest chowany jako tak, generał.
A trochę tak.
No właśnie.
To jest pisowska
przecież wina. W latach 80. był szefem Służby Bezpieczeństwa i też został oskarżony o sprawstwo kierownicze zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki.
I jest generałem Wojska Polskiego, czy tam czego, no nie wiem, czy on tam, jakie on tam ma te no nie nas nastąpiła degradacja, zobaczcie, no ręka rękę myje, tu naprawdę macie dowody na tacy, że to jest katokomuna, a nie żadna wolna Polska.
Małgorz KG, czyli najpierw kompromitacja Obajtka i Dworczyka, potencjalnych premierów. Tak czytacie też operację?
Dawno już mówili, ale to jest tak zwane poletko wewnętrzne. Zwykle działania służb rosyjskich mają wielowymiarowe, piętrowe, można powiedzieć, znaczenie. I to znaczenie wewnętrzne, tu bym uważał, że ono zadziała, czy zadziałało i tak dalej, ale ono jest najmniej istotne. Najważniejsze to jest to znaczenie międzynarodowe kompromitowania Polski jako niegodnego partnera Zachodu.
Ewa Sobiecka, ekipa PiSu będzie tak samo rozliczona, jak sama rozliczyła PO po rozdmuchanych audytach. Te ekipy załatwiają swoje interesy kosztem społeczeństwa, potem następuje zmiana, przykrycie, brak sprawiedliwości.
Myślę, że teraz tak nie będzie, bo do tej pory następowała tutaj taka kohabitacja, że praktycznie my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych, a PiS rzeczywiście zaczęło nękać ludzi, którzy nie są pokorni w stosunku do PiSu. Bo gdyby nękało przestępców z poprzedniego rządu, no to ja rozumiem, popieram i tak dalej. Ale ono zaczęło niszczyć wszelkich niepokornych. Tutaj zamach na dziennikarzy, Polska Press, Mój Proces, nie? No to wiecie, to trudno tu widzieć czegokolwiek innego, jak tylko zemstę polityczno-religijną tych ludzi, nie? I wielu ludzi cierpi z ich powodu. To są sędziowie, to są prokuratorzy, którzy nie chcą realizować, że tak powiem, wytycznych Ziobry czy Kaczyńskiego i tak dalej, i tak dalej. I ta suma zbrodni pisowskich na państwie obywatelskim przekracza wszystkie poprzednie ekipy ostatnich 30 lat. I myślę, że spora część Polaków już dzisiaj widzi zagrożenie narodu państwem totalitarnym. O ile wcześniejsze ekipy miały narzędzia totalitarne, ale raczej były ostrożne w wykorzystywaniu tych narzędzi totalitarnych, w momencie, kiedy katolicko-narodowo-socjalistyczna ekipa Kaczyńskiego doszła do władzy, ona już nie ma żadnych zahamowań, nawet chce wyprowadzać wojsko na ulicę przeciwko kobietom i dzieciom.
O tym między innymi mówił mecenas Artur Nowak, prawnik ofiar księży pedofilów w telewizji Idź Pod Prąd. Prosimy teraz o fragment wypowiedzi. Nie będzie dla nich grubej kreski. I wracamy za chwilę.
Powiem jedną rzecz, bo wszyscy mówią Kaczyński, Ziobro i tak dalej. Proszę państwa, oprócz nich są na dole jacyś prokuratorzy, którzy wnoszą takie akty oskarżenia. Są sędziowie, którzy stosują areszty na podstawie jakichś dziwnych po prostu dowodów, tak, zupełnie niekonstytucyjnych, bezprawnie pozyskanych. No są jacyś dziennikarze, którzy po prostu opiewają tą władzę. Także zwalanie winy całej po prostu tylko i wyłącznie na jednostkę, która by była nikim, gdyby po prostu osoby, które widzą chyba na jakiś w tym interes. I wiem, że w tej chwili jest dyskutowana kwestia po prostu i jest bardzo jasno nastawiona przez wszystkich, że tu nie może być absolutnie grubej kreski po prostu. to trzeba po prostu rozliczyć będzie wszystko. Przyjdzie na to czas, nie mam co do tego wątpliwości, bo jeżeli nie będziemy tego rozliczać, to się będzie powtarzało po prostu i przyjdą ludzie, którzy będą chcieli, nauczeni tym doświadczeniem, że po prostu to się później jakoś rozpłynie i tak dalej, że można tak robić. Otóż nie. Dla dobra społeczeństwa tu musi być reakcja po prostu. Oczywiście i to jest kwestia czasu, że ona przyjdzie. Nie mam co do tego najmniejszych po prostu wątpliwości.
Pytanie, kto rozliczy ekipę PiS-u? Czy pojawi się taka siła polityczna, która rzeczywiście będzie w stanie objąć rządy, przejąć rządy po tak zwanej Zjednoczonej Prawicy?
Siła polityczna to jest jak gdyby ostatni element tego procesu. Musi być siła w narodzie, musi być wola społeczna, moralna i tak dalej. Nie? Tutaj
no i musi być dobra organizacja tego narodu.
Taki mem widziałem dzisiaj rano. Dlaczego w Polsce nie ściga się księży pedofili? Znacie odpowiedź na to pytanie?
Zdaje się, że też widziałam ten mem.
Żeby było komu Polaków uczyć moralności. Rozumiecie skalę skundlenia? Rozumiecie to? Dlatego jeśli nie zrobimy pracy u podstaw, żeby zwiększyć oczekiwania moralne znacznej części społeczeństwa, ja nie mówię większości, bo to się nigdzie nie udało, powiedzmy kilku procent społeczeństwa, zwiększyć oczekiwania moralne, dopiero wtedy powstanie siła polityczna, dopiero wtedy będzie prawdziwe rozliczenie.
I nowy komentarz Bartka Pankowiaka. Znamy tę postać właśnie z filmów Braci Sekielskich. Ofiara księdza pedofila.
No, ofiara systemu, nie księdza. Systemu katolickiego w Polsce.
Kościół zamienił się miejscami z komunistami, więc nadal, jakby nie patrzeć, wciąż jesteśmy pod czyimś pręgierzem. Wtedy tańczono w czerwonych sukienkach, dziś tańczą nad nami w kolorze purpury.
No już tak. Zgadzam się z Bartkiem.
Drodzy Państwo, tu postawimy kropkę i przejdźmy na chwilę do spraw międzynarodowych, ale oczywiście związanych z Polską. Mówimy o spotkaniu Biden-Putin. Chciałam Państwu zaprezentować fragment naszej rozmowy z generałem Benem Hodgesem, byłym dowódcą US Army w Europie, który mówi o Bidenie, o Nord Stream 2 i Polsce. Wracamy za chwilę.
Za czasów prezydenta Trumpa Stany Zjednoczone skutecznie powstrzymywały budowę Nord Stream 2. Teraz jednak prezydent Biden zawiesił sankcje wobec firmy budującej gazociąg. Polscy internauci i politycy pytają, dlaczego prezydent Biden opuścił Polskę i Europę, aby dołączyć do Angeli Merkel i Władimira Putina. Sprawy przybrały zły obrót. Szczerze, jestem tym rozczarowany. To jest złe dla Polski i prawie cała Unia Europejska nie zgadza się z tym projektem. Szkodzi to oczywiście również Ukrainie. Nord Stream 2 jest korzystny tylko dla Kremla i niemieckiego biznesu. Rozumiem, że administracja Bidena postąpiła tak, bo bardzo chce odbudować stosunki z Berlinem, w nadziei, że Berlin będzie pomocny w większych sprawach związanych z Rosją, Chinami itd. Myślę, że obecna administracja nie określiła jeszcze, jak w ogóle będzie postępować z Rosją. Prezydent zaczął od mocnego uderzenia już w pierwszej rozmowie telefonicznej z prezydentem Putinem, mówiąc, że niepodległość Ukrainy jest dla USA priorytetem. To było mocne określenie kierunku polityki. Pozostaje również słynne pytanie, czy Putin jest mordercą? Tak, jest mordercą. To było mocne. Ale od tamtej pory retoryka jest mniej stanowcza, co widać w sprawie Nord Stream 2. Martwi mnie to. Miejmy nadzieję, że coś zobaczymy w ciągu następnych dwóch tygodni na szczycie NATO 14 czerwca i na szczycie USA-Unia Europejska. Wszyscy będziemy się też przyglądać, co wyniknie ze spotkania prezydenta Bidena z prezydentem Putinem 16 czerwca. W polskim internecie jest wiele komentarzy, że Stany Zjednoczone oddają Niemcom zwierzchnictwo w Europie oraz pozwoliłyby Rosja wróciła do gry. Pod adresem USA pada pytanie, co wy robicie? Jak wspomniałem, nie jestem zadowolony z tej sytuacji.
Całość rozmowy z generałem Hodgesem na naszym kanale na YouTube. Myślę, że też na czacie teraz ten link możecie uzyskać. Panowie, czego spodziewać się po tym spotkaniu Putin-Biden, które już rozpoczęło się w Genewie?
No nic dobrego dla Polski, niczego dobrego dla Polski. Fakt, że doszło do tego spotkania i tu podzielam rozczarowanie generała Hodgesa, jest absolutnie nielogiczne, bo jeśli człowieka nazywa się mordercą, jeśli przywódcę państwa nazywa się mordercą, no to nie siada się z nim za parę tygodni do rozmów, jak gdyby nigdy nic i nie mówi się o tym, że to jest jakiś tam, nie wiem, poważny partner, czy nie pamiętam tego określenia sprzed paru dni Bidena, nie? To jest jakieś ogromna niekonsekwencja, nie? Bo albo nie trzeba było tak wymachiwać szabelką parę tygodni temu, mówić o integralności Ukrainy, o tym, że giną tam ukraińscy żołnierze w czasie rozejmu, że Putin to morderca, albo nie siadać z nim teraz do stołu. To jest sukces Putina i niezależnie co tam Biden ugra jakąś drobną sprawę, to zalegalizował mordercę. No i tyle.
Cezary Kusowicz.
No tak będzie. Tam w Genewie się pojawiły takie plakaty z napisem Nawalny otruty Nowiczokiem i takie rzeczy, no ale to myślę nie będzie miało żadnego wpływu tu powiedzmy opinii publicznej, tylko jakiś tu Biden z Putinem interes załatwią, jaki będą chcieli. No nie spodziewam się nic dobrego, no widać, że tu no, prezydenta Dudę, no to nawet praktycznie nie, tu skonsultował jeszcze kraje bałtyckie, uznając powiedzmy, że tu musi i wypada, ale nas to nawet już nie musi, czy przynajmniej tej ekipy pisowskiej Biden. Myślę, że no, po tym spotkaniu bardzo rosyjska agenda się wzmocni na świecie.
A co będzie z Nord Stream 2?
Nord Stream 2 już jest praktycznie skończony, no i po prostu sobie będzie działał. Już w piątek, zdaje się, ta spółka puściła taką próbną, przynajmniej ogłosiła, że puściła próbną jakąś tam porcję gazu przez ten odcinek morski. No tam jeszcze są do dokończenia jakieś rzeczy, no ale tu nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to dokończyć. No, nasz Sejm tu uchwałę
ale oni
uchwalił.
Są szybcy, no to normalnie Formuła 1.
To znaczy, że jednak nie będzie zbudowany.
Formuła 1!
Wzywają, tak, wzywają Niemcy, żeby tu przerwać budowę gazociągu, który jest właśnie skończony.
No bo przecież cała bitwa toczyła się o odcinek morski, bo odcinek lądowy, no to już sobie tam niemiaszki sami pomogą ruskim zbudować, a
tu nie polski
chodziło...
Sejm stał na przeszkodzie Niemcom i Rosji, ale Donald Trump,
tak,
prezydent Stanów Zjednoczonych.
Trochę Dania opóźniała, ale
dlaczego prezydent Biden opuścił Polskę w sprawie Nord Stream 2 i zdradził, można powiedzieć, sojuszników na rzecz Rosji i Niemiec?
No prawdopodobnie uznał, że załatwi coś przy pomocy Niemiec. I tu generał Hodges mówi, no ale dobra, no to zobaczmy, co może załatwić. No, rzeczywiście jakieś tam to porozumienie NATO, no, przepraszam, nie NATO, tylko USA, ta wspólna deklaracja USA, Unia Europejska, no to tak jakoś niby pokazuje, że teraz razem będą politykę zagraniczną przeciwko Rosji i Chinom prowadzić. Dalej tam te wypowiedzi, jeśli chodzi o Chiny. Także to są jakieś takie malutkie sukcesy, ale myślę, że konserwatyści amerykańscy, bo tu nawet generał Hodges mówi o tym, że no jakieś może korzyści się tutaj ugra. Oni nie rozumieją, że w Stanach Zjednoczonych, no to tam prezydent się zmienia co 4 lata, a Rosja i Niemcy to tak no grubo około 300 lat prowadzą tę samą politykę do, można powiedzieć, zawłaszczenia całej Euroazji, nie?
Pytanie tylko, gdzie będzie granica między wpływami niemieckimi a rosyjskimi. Tylko o to praktycznie jest dyskusja. Nie? Taka dyskusja była we wrześniu 1939 roku, bo przecież nie Putin, tylko ten, jak on się nazywa, Stalin obiecał wcześniej ruszyć, ale czekał, czy czasem Zachód się nie ruszy, bo aż mu się nie chciało wierzyć, że Zachód tak fatalnie zdradzi Polskę w 1939 roku. Także czekał, kiedy już Zachód jasno tam 14 września powiedział, że absolutnie żadnych działań militarnych nie będzie. Wtedy 17 września ruszyła Armia Czerwona. I rzeczywiście tam troszeczkę była korekta wpływu, jeśli chodzi o Niemcy i Rosję w stosunku do pierwotnego porozumienia. I później jeszcze tam sobie wymieniali jakieś kawałki, ale cały czas, do czasu agresji Hitlera na Sowiety, cały czas współpracowali w mordowaniu Polaków. Także pytanie, konserwatyści czy amerykańscy politycy nie rozumieją, że cele Rosji mają ponad 300 lat. I to jest budowa imperium. I oni z tego nie zrezygnują po dobroci. Generał Hodges zresztą to jasno mówi. Dopóki nie postawimy im się, czyli nie zrobimy odwetu proporcjonalnego do ich działań militarnych, dopóty oni będą szli naprzód. To samo mówiłem. Byłem nawet za to sądzony w sądzie, ale sąd jednak uznał, że to jeszcze mogę mówić,
Tylko tu pytanie stawiamy, no, na kim ma się opierać prezydent Biden, czy Stany Zjednoczone, na jakim sojuszniku w Europie, skoro Polska, tak jak widzimy, no, jeżeli to są informacje prawdziwe, a tak się wydaje, w mailach sprzedaje swoich agentów, mówi o sprawach bezpieczeństwa, o wyprowadzeniu wojsk na ulicę w mailach między sobą rządzący wymieniają. No to rzeczywiście, tak jak mówił generał Hodges, polityka Bidena jest skierowana na Niemcy. Niemcy jako lidera w Europie i jako, no powiedzmy, potencjalnego przeciwnika Rosji.
No teraz sytuacja Stanów Zjednoczonych jest nie do pozazdroszczenia. Ja tam wcale nie mówię, że mają łatwo, bo to i w Izraelu się różne rzeczy stały i tu w Polsce widzimy kompletny chaos i parcie w kierunku dyktatury, bo już sobie nie radzą ze społeczeństwem, a będzie tylko jeszcze gorzej. Ja chyba 4 lata temu, już nie pamiętam, napisałem taki artykuł właśnie w odpowiedzi na taką propozycję przeniesienia części wojsk amerykańskich z Niemiec do Polski. Napisałem, że same działania militarne, polityczne i gospodarcze to zdecydowanie za mało. To zdecydowanie za mało, żeby Polska była trwałym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. I powiedziałem, że musi być kompatybilność, można powiedzieć, nie wiem, duchowa, moralna, nie wiem jak to nazwać, ale można powiedzieć w fundamentach. Nie można tylko tutaj baz umieszczać też jak na jakiejś dzikiej wyspie gdzieś tam na Pacyfiku i się cieszyć, że już mamy ten teren pod swoją kontrolą. Jeśli naród na tym terenie będzie miał obce wartości cywilizacyjne w stosunku do Stanów Zjednoczonych, czyli Stany Zjednoczone powinny przyłożyć się do tego, żeby eksportować ideologię, można tak powiedzieć. Na razie eksportują tylko ideologię lewicową.
No właśnie, ideologię mają eksportować?
To dość prosto. Z czego były znane Stany Zjednoczone? Z chrześcijańskich misjonarzy, którymi nasycili praktycznie cały świat. XIX-XX wiek to jest ogromna ekspansja biblijnego chrześcijaństwa z Ameryki. To nawet do Polski dotarło w latach 70. i 80. Przecież ruch oazowy to była praktycznie inspiracja amerykańskich protestantów, księdza Blachnickiego zresztą. Nie? Także to trzeba było w czasie prezydentury Trumpa powtórzyć. Niestety nic w tej sprawie się nie stało. Polska dzisiaj wypada z sojuszu transatlantyckiego, rządzona przez marionetki, a po części przez agentów Moskwy.
Polska wypada, ale myślisz, że to już jest na stałe?
Oj, tam na stałe w polityce to niewiele się dzieje. Mam nadzieję, że nie, ale mówię o sytuacji obecnej. Jeśli Polska duchowo nie wstanie na nogi, to rozpłynie się w Euroazji. To jest oczywista oczywistość. Bo Polska siłą duchową przeciwstawia się, cywilizacyjną, przedstawia się totalitaryzmowi moskiewskiemu, azjatyckiemu i siostrzanemu totalitaryzmowi berlińskiemu, niemieckiemu. Jeśli nie ma siły duchowej, to te totalitaryzmy nas zgniotą. To jest oczywiste.
To jak przekonać...
Jeszcze co do samego szczytu, no to też nie liczcie, że się dowiemy tam dzisiaj wielu rzeczy, bo nawet nie będzie konferencji prasowej, przynajmniej takie są zapowiedzi, tylko wydane oświadczenie. Także no tu nie... No, nie dowiemy się za wiele, no zresztą nawet na konferencji pewnie by sobie tam poradzili z omijaniem pytań, no ale, ale przynajmniej można by jakoś dopytać o coś i zobaczyć reakcję, to tutaj nawet tego nie będzie.
A miało być konferencja prasowa.
No z tego, co słyszałem, no to...
No to widzicie...
No może się zmieni, no różne tam, wiadomo...
Prawdopodobnie Putin już rozpoczął rozgrywanie Bidena. Obiecał mu konferencję prasową, no to wtedy, że tak powiem, dziennikarze tam by go pytali o Nawalnego, o różne takie trudne dla niego rzeczy. A kiedy on już przyjechał, kiedy ten przyjechał, mówi, słuchaj, tam John, czy jak tam, czy Barney, czy, czy tam, no słuchaj, nie będzie konferencji. No i co mi zrobisz? Wyjedziesz teraz? No już to ten Biden wtedy uszy po sobie, no i siada i gada. No mówiłem, to jest legalizacja, można powiedzieć, to jest pokazanie, że wycofuje się z powiedzenia, że Putin to morderca. Putin to mąż stanu. To jest przesłanie tej konferencji. Tyle, kropka. Reszta nie ma znaczenia.
To też jest...
Biden można... chyba też nie bardzo lubi konferencje prasowe.
Za stary już na te sprawy. Tam się nie orientuje, w którą stronę skręcać. No
w jakich wyborach bierze udział, to też mieliśmy okazję usłyszeć. Ale rzeczywiście jest to też
z tego, co widzę, to mają być, ale osobne konferencje. Teraz tak, tak teraz czytam.
Czyli będą agencja TASS będzie na konferencji z Putinem, no a reszta tam będzie na konferencji z Bidenem.
Zobaczymy,
Putin
będziemy...
ma być pierwszy.
Będziemy Państwa o tym informować, ale to też jest argument dla tych, którzy strasznie krytykowali Donalda Trumpa za spotkanie z Putinem. No teraz ich kandydat wygrał również.
Myśmy też krytykowali, żeby nie było.
Oczywiście.
Za wiele rzeczy krytykowaliśmy Trumpa, ale jednak uważaliśmy, że byłby lepszym prezydentem niż Biden. No i sami
rozmowy mają trwać kilka godzin, mówi się, że nawet 5 godzin mogą potrwać, także gdzieś dopiero wieczorem coś się może dowiemy. Także no komentarz to jutro dopiero ewentualnie jakiś będziemy w stanie przekazać.
Polecamy Wam najnowsze artykuły na idźpodprąd.pl. Między innymi generał Hodges, jestem rozczarowany decyzją Bidena w sprawie Nord Stream 2. Jest zła dla Polski. Wywiad Idź Pod Prąd, a na stronie...
Zła dla Polski, zła dla Ameryki, co gorsza, bo no to, że dla Polski, no to, to nasza sprawa i tu my powinniśmy działać jak najmocniej. No, wydaliśmy uchwałę Sejmu.
Już świat zadrżał w posadach.
Jeszcze tak. Kukiz zagłosował nawet przeciw tej uchwale, ale twierdzi, że to pomyłka.
Nie, no, no, mówiłem, że to...
Pomyłka, no.
Kukiz to pomyłka.
No ale dla Ameryki, dla interesu Ameryki, no to też jest no, wzmacnianie Rosji i wzmacnianie Niemiec, które działają wspólnie i w porozumieniu jeszcze z Chinami, żeby tu całą Europę i Azję i Afrykę objąć swoim władaniem, no to dla Ameryki nie jest korzystne, ale Biden uważa, że w interesie Ameryki było uważa. Tak twierdzi, że
stwierdził,
że wstrzymanie sankcji jest w interesie Ameryki. No i tak zrobił. No to pytanie, w czyim interesie naprawdę on działa, no to jest chyba... Odpowiedź jest prosta.
Na stronie internetowej magazynu The New American ukazał się artykuł opisujący proces i wyrok w sprawie pastora Pawła Chojeckiego. Tekst nosi tytuł Polski pastor uznany winnym za korzystanie z wolności słowa, skazany na prace społeczne i horrendalne koszty. Podawajcie go dalej swoim anglojęzycznym znajomym. Ramówka na dziś, 18. Program Którędy do Nieba. Temat Kościół chce decydować o tym, co mówisz Bogu. Zapraszamy, a także...
Mają rozbach w tym komitecie centralnym.
Po programie pomyśl dziś pastora Chojeckiego, gdzie się wybierasz? Pod Termopile czy pod Plateję? A także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Dziękuję Wam serdecznie. Pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd, był moim Państwa gościem.
Dziękuję bardzo.
I redaktor Wiadomości Idź Pod Prąd, redaktor Cezary Kosowicz.
Dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Dziękuję również Wam za pytania, głosy i czynny udział w programie. Do zobaczenia.
W historii świata, szczególnie w historii wojskowości, jedna jest bitwa, która rozpala serca, emocje, umysły. Jedna jest bitwa, która wyrasta ponad wszystko inne. To Termopile, to spartański król Leonidas i jego 300 najdzielniejszych Spartan, którzy nie zawahali się oddać życia w praktycznie beznadziejnej, straceńczej misji. Wszyscy znamy i film 300 i tak dalej. Pod względem militarnym ta bitwa nie miała wielkiego znaczenia. Trwała tylko parę dni. Na chwilę opóźniła marsz Azji w kierunku Europy, w kierunku cywilizacji greckiej. Także po wojskowemu to nic tam się nie wydarzyło. Ale zobaczcie, do dziś rozpala nasze umysły i wyobraźnie. Dokładnie taką samą rolę odegrała wtedy. Rok później ta armia z Azji została pokonana pod Platejami. Tam już były dziesiątki tysięcy Greków. To już było wielkie, frontalne zwycięstwo. Ale siłę ducha dała bitwa pod Termopilami. Bo to nie masa, nie wielkie takie, można powiedzieć, powalające strategicznie, taktycznie bitwy są w naszych umysłach jako symbole. Ale bitwy, gdzie właśnie serce zostało rzucone za przeszkodę. I żeby pokonać wroga, to naród musi mieć takie przykłady, takich powiedzmy prawie że straceńców, którzy jak major Hubal rzucą swój los, swoje serce za przeszkodę. Żeby nie było, że tylko tak opowiadam o wojskowości, otwórzcie sobie Księgę Izajasza, 6 rozdział. Bóg tam pyta. Misja niewiarygodnie trudna, prawie że straceńca. Kogo poślę? A Izajasz odpowiada. Oto jestem. Poślij mnie.
Czerwca 1958 roku w więzieniu w Budapeszcie zostali powieszeni przywódcy węgierskiego powstania przeciwko dominacji sowieckiej Imre Nagy i Pál Maléter. Imre Nagy był węgierskim komunistą, w latach 1953-55 premierem Węgierskiej Republiki Ludowej. W roku 1955 został usunięty ze wszystkich funkcji i wydalony z partii. Dlatego naród miał do niego zaufanie i w październiku 1956 roku ludzie domagali się, aby został premierem. Kiedy objął władzę, ogłosił wystąpienie Węgier z Układu Warszawskiego, rozwiązał policję polityczną AWO i ogłosił, że dąży do stworzenia systemu wielopartyjnego i przeprowadzenia wolnych wyborów. Po wkroczeniu armii sowieckiej schronił się w ambasadzie jugosłowiańskiej, ale gdy nieopatrznie ją opuścił, został aresztowany. Pál Maléter był oficerem armii Miklosza Hortiego. Walczył z Armią Czerwoną, został wzięty do niewoli i zaczął współpracować z komunistami. Walczył w komunistycznej partyzantce, wstąpił do Komunistycznej Partii Węgier i został pułkownikiem Armii Węgierskiej Republiki Ludowej. W październiku 1956 roku przeszedł na stronę powstańców. Imre Nagy awansował go do stopnia generała i mianował ministrem obrony narodowej w swoim rządzie. 3 listopada 1956 roku uwierzył, że Sowieci naprawdę chcą opuścić Węgry i przybył na spotkanie, gdzie miały być omawiane szczegóły tego wycofania. Został tam aresztowany przez generała Iwana Sierowa, tego samego, który w 1945 roku aresztował przywódców Polski podziemnej. Nagy i Maléter zostali pogrzebani pod fałszywymi nazwiskami. W 1989 roku zostali zrehabilitowani i 16 czerwca 1989 roku urządzono im uroczysty pogrzeb.